to spray, mówi się o takim strzelaniu do ludzi, czyli po prostu sprayowano amunicją w nieuzbrojonych cywilów, czyli no taka najbardziej haniebna taktyka, jaką można sobie wyobrazić, ale też nie obca tak naprawdę i ISIS-owi, i Al-Kaidzie, i talibom z czasów amerykańskich w Afganistanie. Nie ma możliwości przyklepania odpowiedzialności za to, co się wydarzyło pod Moskwą Ukrainie. To jest wykluczone. Jest za dużo po prostu wiarygodnych danych na temat tego, że śladów należy szukać w Azji Centralnej, a nie nad Dnieprem. Każdy zamach w Rosji kończył się tym, że zaostrzano prawo wewnętrzne, regulujące no, po prostu relacje pomiędzy władzą a obywatelem. I tak samo będzie tym razem.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Zaczynamy wydanie specjalne naszego kanału poświęcone zamachowi terrorystycznemu w centrum Krokus pod Moskwą. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. A partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. I wielka prośba do widzów, zachęcam do subskrybowania naszego kanału, walczymy o 700 tysięcy subskrypcji i lajkowania filmów. To jest jedno kliknięcie, kciuk pod filmem, a bardzo duża pomoc w promowaniu naszych materiałów na YouTubie. A moim i Państwa gościem jest pan Zbigniew Parafianowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Autor szeregu znakomitych książek, ostatniej Polska na wojnie. Bardzo panu dziękuję, że zgodził się pan udzielić wywiadu w ramach naszego wydania specjalnego. Proponuję panie Zbigniewie rozpocząć od rekonstrukcji wydarzeń, punkt po punkcie, co się dokładnie stało w centrum handlowym Krokus pod Moskwą, a konkretnie w jego części koncertowej.
No z tych nagrań, które są publikowane z kamer CCTV, wynika, że po prostu grupa uzbrojonych w broń długą mężczyzn wtargnęła do tego centrum terrorystów i po prostu strzelała do ludzi jak do kaczek, do ludzi, których mijali w lobby tego kompleksu, no bo to była ta część koncertowa, ta część, w której odbywają się jakieś imprezy masowe. I idąc przez te lobby, nazwijmy to tak umownie, strzelano do ludzi, potem po schodach terroryści dotarli do miejsca, w którym odbywał się koncert. Też z informacji, które spływają, wynika, że ta sala była pełna, wykupione były wszystkie bilety na ten koncert. No i tam też scenariusz się powtórzył, po prostu strzelano do ludzi, wystrzeliwano również te pociski takie kumulacyjne, które najprawdopodobniej właśnie doprowadziły do zapalenia dachu i do zapalenia tej części koncertowej. Tak to wyglądało w praktyce. Jeszcze nie są precyzyjne informacje na temat tego, ilu udało się z terrorystów zabić na miejscu, a ilu uciekło. Na pewno doszło do 4 aresztowań. To są obywatele Tadżykistanu, tych, których aresztowano. Ci z tego białego Renault, którzy poruszali się w 6, 5-osobowym białym Renault. Mieli te auto mieli zdobyć w obwodzie briańskim i to są właśnie ci Tadżycy, chociaż też na liście publikowanej tych zamachowców, którzy mieli zostać zabici na miejscu, występują nazwiska głównie północno-kaukaskie, to są nazwiska z Czeczenii, z Dagestanu, także ten region.
Panie Zbigniewie, zaraz będę pytał o tych sprawców, bo tu to docieramy już do tematu, kto za tym stoi, bo to jest najbardziej ciekawe, biorąc pod uwagę nocne spekulacje. Tak na marginesie powiem Państwu, że bardzo się cieszę, że nie zrobiliśmy w nocy tego odcinka, tylko poczekaliśmy spokojnie do rana, bo dużo się po prostu wyjaśniło, w nocy po prostu kolejna teoria spiskowa goniła kolejną teorię spiskową. Zanim zadam tylko panu pytanie, to jeszcze wyjaśnię widzom, że za panem to niebieskie, to jest tak w klimacie odcinka, burka, tak?
Tak, to jest burka afgańska, przywieziona jeszcze w czasach amerykańskich w Afganistanie. Ona pełni rolę prozaiczną, ponieważ zasłania hak, którym nieopatrznie przebiłem ścianę, instalując w pokoju obok hamak. Także za burką stoi bardzo prozaiczna historia.
Okej, okay, dobrze, to teraz jeszcze chciałbym chwilę jednak porozmawiać o tym zamachu, bo są zdjęcia już zrobione w trakcie śledztwa, można je zobaczyć. Pierwsze ciała leżą już przy drzwiach takich, jest no, szyby posypały się, jest kilku zabitych przy drzwiach. Potem w tym hali takiej wejściowej i tam, wie pan, widziałem dwa dosyć no, przerażające obrazki, ale z drugiej strony pokazujące ludzkie bohaterstwo. Jeden pan zasłonił panią własnym ciałem, w momencie, kiedy oni rozstrzeliwali tą grupę kulącą się przy kasach. Nie wiem, czy to żona, czy to córka. A drugi wokół kolumny tak szedł, nie wiem, czy pan to widział, żeby terroryści nie widzieli jego i jego przyjaciela chyba, nie wiem, czy rannego, czy jakąś inną osobę. W związku z tym dużo tam się też tego typu rzeczy działo, ale widziałem, że jak oni mieli broń? Chyba broń AKM, tak? Jakieś tak. Karabinki, plus granatnik, koktajle Mołotowa, nie?
Tak, natomiast no, rzeczywiście z tych takich ujęć, które są dostępne na rosyjskich telegramach, czy też w Runecie, czy też publikowane przez Meduzę, czyli w miarę renomowane medium rosyjskojęzyczne działające poza granicami Rosji, ale z dobrymi źródłami w Rosji, no to jest uzbrojenie głównie posowieckie produkowane w Rosji. Zobaczymy, co się będzie działo dalej, natomiast taktyka, którą stosowali zamachowcy, jest niemal jeden do jednego wyjęta z kibuców, czyli z tego październikowego ataku Hamasu na kibuce w Izraelu. To jest po prostu no, rajd, strzelanie do nieuzbrojonych ludzi, którzy niczego się nie spodziewają. Takie, no, krótko mówiąc, w języku to spray, mówi się o takim strzelaniu do ludzi, czyli po prostu sprayowano amunicją w nieuzbrojonych cywilów, czyli no, taka najbardziej haniebna taktyka, jaką można sobie wyobrazić, ale też nie obca tak naprawdę i ISIS-owi, i Al-Kaidzie, i talibom z czasów amerykańskich w Afganistanie. Taki był swego czasu głośny zamach na hotel Serena w Kabulu, taki hotel, który gościł głównie dyplomatów, biznesmenów, ludzi, którzy przyjeżdżali w jakichś sprawach do Afganistanu. Też według podobnej taktyki talibowie przeprowadzili rajd na Serenę, dokładnie strzelając do właśnie nieuzbrojonych ludzi, niespecjalnie zastanawiając się, do kogo właściwie strzelają.
To pan mówił, że wszystkie bilety były wykupione. Ja tam widziałem, że chyba 6,5 tysiąca biletów, tak. Więc olbrzymi tłum. Zespół chyba nazywał się Piknik, nic mi to nie mówi.
To jest taki posowiecki, był taki czas w popkulturze rosyjskiej. Jeden zresztą z członków tego zespołu zaginął. Ciągle z tego, co widzę w mediach rosyjskich, jest problem ze skontaktowaniem się z nim, także jego los jest jeszcze niejasny w tym momencie.
No proszę. Ja widziałem też te obrazki, że ludzie zaczęli uciekać z takiej sali z czerwonymi siedzeniami i wbiegli, nie wiem, czy pan to widział, w jakieś korytarze ewakuacyjne, a tam drzwi były zamknięte.
No tak, to też jest taka sytuacja, która raczej spodziewana tak naprawdę w warunkach właśnie rosyjskich. W ogóle paradoks polega na tym, że Amerykanie 6 marca wydali komunikat, ostrzegli kanałami wywiadowczymi i dyplomatycznymi Rosjan o tym, że jest szykowany duży zamach. W Moskwie, czy też w europejskiej części Rosji, w dużym mieście, nawet wskazano właśnie na sprawców, wskazano na ISIS Khorasan, czyli tą afgańską część państwa islamskiego. To rzeczywiście Rosjanie podjęli jakieś działania po tym ostrzeżeniu 6 marca, bo pojawiły się informacje, że FSB rozbiło grupę, która szykowała zamach na synagogę w Moskwie. Ta grupa miała mieć swoją bazę w Kałudze, to jest taka miejscowość na południowy zachód od Moskwy, mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Moskwą a granicą białoruską, też właśnie w takim no, strategicznym punkcie w gruncie rzeczy, czyli w tym takim trójkącie, który jest bardzo ważny dla logistyki prowadzenia wojny na Ukrainie, także stamtąd ta grupa operowała. Ale 6-7 marca to już jest czas, kiedy Amerykanie bardzo jednoznacznie i głośno ostrzegali przed tym, że do takiego zamachu w Moskwie może dojść.
No tak, ja muszę powiedzieć, że trochę tak śledziłem to w czasie rzeczywistym wczoraj późnym wieczorem, bo co chwila wrzucane były na Twittera kolejne filmiki i widać było, że błyskawicznie została otoczona po prostu olbrzymią ilością radiowozów ta hala, te bomby tak zwane na niebiesko mrugały, tam cała armia została sprowadzona i intrygują mnie dwie sprawy. Po pierwsze, w jaki sposób oni podpalili to centrum, czy oni mieli jakieś środki zapalające, czy może, nie wiem, gdzieś pojawiła się nad informacja, że ktoś tam się dopatrzył miotacza płomieni. A po drugie, na miejscu wygląda na to, że ci terroryści uciekli stamtąd, czyli przedarli się przez ten kordon. To chyba służby rosyjskie znowu się nie popisały.
No tak, to jest pytanie otwarte. Ilu było sprawców, jak to było zabezpieczane, w sensie jaka była, jak liczna była ta grupa. Jeśli chodzi o podpalenie tego dachu, tego pomieszczenia, to sytuacja tutaj jest analogiczna z Biesłanem z 2004 rokiem. To była w czasie odbicia zakładników w Biesłanie, siły specjalne i spiecnost i wympieł używały pocisków kumulujących wystrzeliwanych z granatników czmiel. I to też no, paradoks polega na tym, że ten dach i większość ofiar wtedy wygenerowały siły, które odbijały zakładników w Biesłanie. Tutaj raczej nic nie wskazuje na to, żeby to spiecnaz odpalał pociski czy z granatników, które spowodowały ten wielki pożar. Niewykluczone, że po prostu taką bronią, takim typem uzbrojenia dysponowali terroryści i najpewniej można przyjąć, że to oni doprowadzili do tego pożaru, żeby zmaksymalizować liczbę ofiar, żeby doprowadzić do tego, żeby to był jak największy szok, jak największy wstrząs.
No dobrze, to tym samym docieramy do informacji, bo też w nocy, nie wiem czy pan pamięta, wymienialiśmy SMS-y, ja już napisałem do pana według doniesień, że już 100 ofiar, chyba tak źle nie jest, to znaczy nie zginęło 100 ludzi. Czy ma pan najnowsze dane, jakie jest liczba zabitych?
No te takie najbardziej wiarygodne mówią, że to jest liczba między 60 a 70 ofiar, także tak to wygląda w tej chwili, ale to też są takie informacje no, wrażliwe i zmienne, że chyba nie ma sensu na ten moment spekulować, bo wiele osób zaginęło. Ja też jak się obserwuje tą ewakuację z tego centrum handlowego, no to widać, że to są tłumy ludzi, które opuszczały to centrum Krokus. Także na razie chyba, jeśli chodzi o liczbę ofiar, to warto poczekać z doprecyzowaniem tego, jak to wygląda w rzeczywistości. Natomiast no, ta liczba, która już jest teraz, to jest ogromna liczba. To jest rzeczywiście zapisze się to wydarzenie jako jeden z największych zamachów terrorystycznych najnowszej historii Rosji.
Tak, ja w tej chwili patrzę, wie pan, rozmawiając z panem, mam otwarte źródło informacji i podają 82 osoby zabite, 121 rannych, 5 dzieci zabitych, ale to się muszę powiedzieć, że zmienia jak w kalejdoskopie. Ja myślę, że oni muszą skończyć przeszukiwanie w ogóle tego wypalonego budynku i w ogóle ustalić, bo pewnie jest wielu również zaginionych. Ja chciałbym zapytać, bo wspomniał pan o zamachu w Biesłanie, w Osetii słynnym, gdzie w szkole wpadli terroryści, a potem rosyjski specnaz po prostu tam wszystkich pomordował, czy tam dużą część ofiar, ze względu na swoją nieudolność po prostu, ale wszyscy komentatorzy wskazują tu również na inny zamach, teatr na Dubrowce.
2 lata wcześniej.
Tak, który to był rok?
2002.
No właśnie, i tam no też teatr, prawda, też sala i tam chyba jeszcze bardziej tragiczne były te wydarzenia.
Tak, i też niestety w dużej mierze liczba ofiar to jest rezultat pewnych takich znacznych niedociągnięć ze strony sił specjalnych rosyjskich, w zasadzie służb specjalnych, nie sił specjalnych, bo odbijające oddziały też Alfa i Wympieł używały gazu usypiającego, i znaczna część zakładników zginęła właśnie w rezultacie zatrucia tym gazem. FSB po prostu nie podało w szpitalach informacji na temat tego, jaki gaz był używany i czym należy go neutralizować. Także to też jest sytuacja, w której w zasadzie cały scenariusz odbicia zakładników na Dubrowce, gdyby nie liczba ofiar, która zmarła z powodu zatrucia tą substancją, niewykluczone, że mógłby zostać uznany, ta akcja mogłaby zostać uznana za udaną. No bo to jest rzeczywiście odbijanie teatrów, odbijanie samolotów, odbijanie centrów handlowych, no to jest, to są jedne z najtrudniejszych operacji antyterrorystycznych, odbijanie dużych liczb zakładników z takich miejsc, także w Biesłanie i na Dubrowce w obydwu przypadkach zawiodła ta machina państwowa rosyjska, zresztą już teraz w tej takiej blogosferze rosyjskiej krążą takie komentarze, że nie można czuć się bezpiecznie w kraju, w którym spiecnaz gania za blogerami, a nie właśnie zabezpiecza antyterrorystycznie państwo, które ma problem z miękkim podbrzuszem fundamentalistycznym, z częścią, znaczna część Rosji jest po prostu istnieją tam aktywne komórki fundamentalistyczne, które marzą o przeniesieniu rewolucji islamskiej na teren Rosji. No zresztą Rosja nie od wczoraj jest na celowniku ISIS-u, czy też organizacji fundamentalistycznych. Wcześniej to były organizacje z Północnego Kaukazu. Obecnie ISIS próbuje uderzyć w Rosję z racji jej zaangażowania w Syrii, z racji tego, że utrzymała reżim Asada i z racji tego, że w zasadzie aktywnie walczyła tam właśnie z państwem islamskim w Iraku i w Lewancie, także to jest też jakiś tam element zemsty ze strony ISIS-u afgańskiego najpewniej za wojnę, którą Rosjanie prowadzą w Syrii.
Tak, to New York Times dzisiaj powiedział, że to zemsta za Syrię, Afganistan i Czeczenię. O, tak to ujęli. Natomiast w tym przypadku obyło się coraz częściej, przynajmniej na to wygląda, bez jakiejś masakry spowodowanej przez samo specnaz i rosyjskie jednostki szybkiego reagowania, ale oni też moim zdaniem się nie popisali w tym sensie, że ja, tak jak mówię, śledziłem to na bieżąco i tam ktoś pisał, wszedł pierwszy oddział do środka, wszedł drugi oddział, trzy w końcu tam wpadły, uzbrojeni, wie pan, każdy jak Rambo, a okazało się, że ci terroryści zwykłym białym Renault po prostu zwiali stamtąd.
No właśnie.
Czyli nie udało się ich na miejscu złapać i uwaga, gdzieś w obwodzie briańskim, bo dzisiaj to jest informacja z rana, drogówka ich zatrzymała, się jadących tym białym samochodem.
Zatrzymała ich i puściła. To jest tak, że rzeczywiście tak, no, zanim zostali zatrzymani, no oni po prostu dość duży odcinek przejechali w zasadzie niepokojeni. No, także to bardzo rzuca negatywne światło na jakość sił zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym w Rosji.
No tak, tylko wie pan co, też oni zrobili błąd, też moim zdaniem się nie popisali. Ja swoją wiedzę o takich operacjach czerpię z filmów i wiem doskonale, że jak odjeżdża się z miejsca zbrodni jednym samochodem, to trzeba go szybko zmienić na drugi. Ja już wieczorem wiedziałem, że oni uciekają białą renówką, to co dopiero cała policja Rosji, a oni dalej tą renówką uciekali, to tu chyba się też nie popisali, bo w końcu ich zatrzymali, bo ten samochód był dosyć charakterystyczny.
No zgadza się. To jest tak, że w zasadzie po krótkim czasie cała Rosja wiedziała, co się wydarzyło pod Moskwą i cała Rosja żyła w takim poczuciu właśnie zagrożenia terrorystycznego. No cała Rosja, oprócz jak rozumiem policji i FSB, która miała zabezpieczać państwo.
No dobrze, to teraz tak. Został ten samochód Renault zatrzymany i tu są też różne wersje. Dwóch zastrzelili, dwóch aresztowali, czterech aresztowali. Zobaczymy pewnie, co z tego wyniknie. Natomiast ja przygotowałem sobie takie zadanie, że spróbuję przeczytać nazwiska tych czterech panów z Tadżykistanu. Proszę mi wybaczyć i nasz drogi gość, jeżeli coś pokiczkam. Nasiridonov Makhamad Rasul, 37 lat. Isomonov Rivoshidin, 51 lat. Safolozoda Shokinyon, 21 lat. I Nazarov Rustam, 29 lat. Ten najprostszy do wymówienia. To są Tadżykowie według Rosjan. Widzimy, jakie zdjęcie jednego z nich zakrwawionego po aresztowaniu, czyli tam albo stawiał opór, albo go po prostu pobito. Ale Tadżykistan mówi, że Rosja nie zgłosiła się do nich z poinformowaniem o własnych obywatelach zatrzymanych, tadżyckich. Tadżykistan. Skąd Tadżykistan? Czy to jest jakieś miejsce, gdzie rzeczywiście ISIS jest wyjątkowo aktywne?
No właśnie podstawowym terenem działania ISIS-u Chorasan jest Afganistan, Tadżykistan, Uzbekistan i część Iranu. Ostatni głośny atak ISIS-u Chorasan, no to jest atak na miasto Kerman w czasie uroczystości upamiętniających śmierć generała Sulejmaniego. To jest też ponad 90 ofiar, także to jest naturalny teren, w którym ta organizacja działa. Chodzi krótko mówiąc o to, żeby tą ideę fundamentalizmu islamskiego nieść jak najszerzej w Azji Centralnej, korzystając po prostu z takiej no, bardzo dobrej bazy społecznej i wysokiego poparcia dla idei rewolucji islamskiej, wprowadzenia kalifatu po prostu w Azji Centralnej. Ta idea rzeczywiście znajduje zwolenników w Uzbekistanie, w Tadżykistanie, w prowincji Kunar, w której ISIS Chorasan ma swoją, przynajmniej no, do niedawna miała swoją siedzibę. Także to jest, no, z tego to wynika, te kontakty z tego wynikają. Zresztą domniemany przywódca ISIS Chorasan, no, to jest człowiek, który jego nom de guerre to jest Al-Muhandjir, czyli uchodźca. To jest człowiek, który był swego czasu ochraniarzem Dostuma, generała Dostuma, czyli Uzbeka, który po upadku talibów po 2001 roku był bardzo istotną postacią w życiu politycznym Afganistanu. Także te kontakty na pograniczu afgańsko-tadżycko-uzbeckim, one są bardzo, bardzo silne i z tego wynika właśnie to, że te nazwiska tadżyckie się pojawiają, chociaż wczoraj też bardzo dużo było nazwisk północno-kaukaskich, tych, którzy mieli zostać zabici tam na miejscu, mężczyzn w wieku urodzonych mniej więcej między 89 a 2000 rokiem. Także to też są ciągle informacje takie bardzo labilne, trzeba poczekać na potwierdzenia. Rzeczywiście, tak jak pan powiedział, Tadżykistan wypiera się tego, że cokolwiek wie, że w jakikolwiek sposób został poinformowany przez Rosjan, że ci obywatele Tadżykistanu zostali zatrzymani, także to wszystko są bardzo informacje na gorąco i jeszcze bardzo labilne.
No dobrze, bo dlaczego ja o to pytam? No bo intryguje mnie, teraz wszyscy zadajemy sobie to pytanie, idąc już krok do przodu, co zrobi Rosja, bo po zamachach na World Trade Center wiadomo, co Ameryka zrobiła. Rozwaliła co najmniej dwa państwa, przynajmniej na początku, Irak i Afganistan, z tragicznym skutkiem dla całego regionu. Po zamachu z 7 października Izrael zbombardował Strefę Gazy i nadal ją bombarduje, zabijając kilkadziesiąt tysięcy cywilów. Natomiast co może zrobić Rosja? No przecież nie zbombarduje Tadżykistanu. Czego pan się w ogóle spodziewa? Jaka będzie odpowiedź Federacji Rosyjskiej wobec tych wszystkich organizacji skrajnych?
Czy te możliwości odwetów są rzeczywiście niewielkie, bo tak naprawdę nawet sami talibowie, którzy rządzą Afganistanem, wiedzę na temat funkcjonowania ISIS-u Khorasan mają ograniczoną. To jest grupa, która żyje w tej bardzo takiej, powiedzmy, oddalonej od świata, od szlaków komunikacyjnych prowincji Kunar na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Swego czasu przez chwilę ISIS-owi afgańskiemu udało się nawet tam stworzyć jakieś zręby państwowości, czegoś takiego emiratu, który funkcjonował jako quasi państwo. Talibowie, którzy utrzymują dość kordialne stosunki z Rosjanami, Rosjanie są silnie obecni w Afganistanie dyplomatycznie i wywiadowczo, no, mogą poinformować oczywiście Rosjan o tym, gdzie takie komórki funkcjonują, żeby siły specjalne rosyjskie czy wywiad dokonał jakiejś zemsty czy jakiegoś rewanżu na tej grupie. Natomiast są to grupy takie jak ISIS Khorasan, to są organizacje na tyle zdecentralizowane, że mówienie o jakimś poważnym uderzeniu, spektakularnym uderzeniu, które dałoby setki do mediów państwowych w Rosji, jest raczej mało prawdopodobne. No pamiętamy, ISIS Khorasan jest odpowiedzialny za zamach na bramę Abigate w sierpniu 2021, w którym zginęło kilkunastu żołnierzy amerykańskich. To jest ta brama, przez którą po prostu wpuszczano Afgańczyków, którzy mieli Afganistan opuścić z lotniska w Kabulu. Amerykanie dokonali jakiegoś odwetu, ale to nie był spektakularny odwet w uderzenia punktowe za pomocą pocisków kierowanych, wystrzeliwanych z dronów. To nie jest tak, że ten aktor, który jest przeciwnikiem i którego można ukarać, daje jakieś możliwości do takiego spektakularnego odwetu, bo to są, tak jak mówiłem, organizacje radykalnie zdecentralizowane. Nie ma mowy o uderzeniu czy jakiejś próbie w uderzenia na terenie Tadżykistanu, jeśli już, to właśnie na terenie Afganistanu w porozumieniu z talibami, ale to też jest ryzykowny scenariusz, bo ta współpraca z talibami, ona przebiega na bardzo specyficznych warunkach. To nie są oficjalne stosunki dyplomatyczne, które są utrzymywane pomiędzy reżimem talibów a poszczególnymi państwami, nawet Rosją. Był swego czasu, była taka informacja, że Rosja zamierza oficjalnie uznać reżim talibów, ale to póki co nie zmaterializowało się w pełni.
Może krok się teraz dokonał w tą stronę, bo talibowie potępili, drodzy państwo, ten zamach moskiewski i co ciekawe potępił również Hamas palestyński i wysłał tam wyrazy solidarności Putinowi i całemu narodowi rosyjskiemu. No dobrze, to wiemy w takim razie kto, ISIS. Pojawiło się już oficjalne oświadczenie. No i teraz musimy się wziąć za bary z tym, co się działo wczoraj w nocy wśród części ekspertów. Zaskoczyło mnie to, że w ogóle nie czekając na nic, bardzo duża część komentatorów powiedziała, że to na pewno rosyjskie służby same pomordowały własnych obywateli, żeby to zwalić na Ukraińców. I to naprawdę, no widziałem 100 takich głosów po prostu w nocy.
Zwalić na Ukraińców się tego nie da po prostu. To jest zbyt wiele poszlak, zbyt wiele informacji od wiarygodnych źródeł, takich właśnie jak amerykańska ambasada, czy Amerykanie w ogóle szerzej, partnerzy zachodni. Zbyt wiele jest tych danych, które wskazują właśnie na afgański ISIS. W mediach amerykańskich już pojawiają się doniesienia o tym, w jaki sposób ostrzegano Rosjan przed tym wszystkim, w sensie jak bardzo szczegółowe informacje podawano na temat tego ataku. Także powiązać z Ukraińcami się tego najpewniej nie da. No, oczywiście mamy pewną taką korelację bardzo niekorzystną dla grup dywersyjnych, które działają na terenie obwodu białgorodzkiego i kurskiego, czyli grupy Denisa Nikitina, Welka Pustina. Oni, ci dywersanci, oni w zasadzie non-stop są obecni w tym obwodzie, przede wszystkim białgorodzkim, budując to, co sami nazywają Białgorodzką Republikę Ludową, czyli odpowiednik takiego tworu pseudoseparatystycznego. No ale mimo wszystko sam Kapustin się od tego odcina. Sam Kapustin ma radykalnie odmienną taktykę działania na terenie Federacji Rosyjskiej. On ostrzega cywilów przed uderzeniem, po prostu informuje, że tego i tego dnia mogą się spodziewać ataków na takim i na takim terenie. Gdy już dochodzi do walk, oferuje korytarze humanitarne do ewakuacji ludności cywilnej, także on wie, że to jest chodzenie po bardzo cienkim lodzie, że budowanie antyputinowskiego nastawienia ludności rosyjskiej w Rosji nie może się opierać na zabijaniu ludności cywilnej, bo byłby po prostu zostałby zaorany, także Kapustinowi przyklepać się tego nie da, Ukrainie przyklepać się tego nie da, natomiast co do związków rosyjskich służb specjalnych z ewentualnymi zamachowcami, tego wątku wykluczać nie można. No to jest, Rosja jest, ma bardzo długą tradycję inspirowania zamachów, inspirowania incydentów, które później służyły jako casus belli na przykład w II wojnie czeczeńskiej. Rajd na Dagestan Basajewa, no, który posłużył jako taka istotna przyczyna do wybuchu II wojny czeczeńskiej, był najprawdopodobniej w dużej mierze inspirowany przez Rosjan. Basajew sam pełnił bardzo niejednoznaczną funkcję w tym systemie rosyjskim. Oczywiście w przypadku kogoś z Kaukazu Północnego czy z Azji Centralnej nie można mówić o takiej klasycznej agenturalności, bo to są ludzie, których lojalności są w tejpie w przypadku Północnego Kaukazu, czy też w plemieniu, w przypadku Afganistanu, czy też konkretnej rodziny, konkretnej grupy towarzyskiej. Także mówienie o tym, że FSB może panować nad takim agentem w pełni, jest bardzo nierozsądne. To jest takie coś jest po prostu niemożliwe. Natomiast te takie podwójne, potrójne, poczwórne lojalności pomiędzy Basajewem, a pomiędzy rosyjskimi służbami, one istniały. I to są informacje, które nie są fejkami, nie są spiskowymi teoriami. Także ewentualna wiedza rosyjskich służb specjalnych na temat tego, co się działo przed atakiem w Moskwie, wczorajszym atakiem w Moskwie, czy ewentualny jakiś, powiedzmy, udział w mieszanie się rosyjskich służb specjalnych w tą komórkę, która tego ataku dokonała, no to są pytania otwarte i to nie są pytania z gatunku teorii spiskowych. Oczywiście, tak jak mówiłem, nie ma możliwości przyklepania odpowiedzialności za to, co się wydarzyło pod Moskwą Ukrainie, to jest wykluczone. Jest za dużo po prostu wiarygodnych danych na temat tego, że śladów należy szukać w Azji Centralnej, a nie nad Dnieprem. Natomiast drugą kwestią osobną zupełnie jest to, jaki udział w tym wszystkim mogły mieć rosyjskie służby specjalne, bo tak jak wspomniałem, nie jest praktyką nadzwyczajną mieszanie się FSB czy aparatu bezpieczeństwa w jakieś takie wielopoziomowe gry operacyjne pomiędzy właśnie taką agencją a organizacją terrorystyczną. To nie jest coś nadzwyczajnego i takiego wariantu wykluczyć nie można. Chociażby z tego względu, że brutalnie mówiąc, nastrój, który się buduje w tym momencie w Rosji po zamachu, władzy sprzyja chociażby do tego, żeby zorganizować w końcu jawną, powszechną mobilizację, a nie mobilizację ukrytą.
Nie wiem, panie Zbyszku, ja muszę powiedzieć, że to nie przekonuje mnie specjalnie ten wątek, bo tak, pamiętam, że do dzisiaj wystarczy kliknąć w internet, wpisać to. Wielu jest zwolenników takiej teorii, że zamach na World Trade Center to tak naprawdę dzieło CIA, że teraz jak był zamach na Hamasu, o którym pan wspomniał 7 października, jest wielu ludzi przekonanych, że to Mossad zorganizował, a teraz mam wrażenie, że powtórka z rozrywki, czyli że tajne rosyjskie służby napuściły na własnych obywateli tych Tadżyków, tylko niespecjalnie wiem po co. No bo gdyby to jeszcze dało się w jakiś sposób zwalić na Ukraińców, no to bym rozumiał, ale dlaczego akurat to byłoby Rosjanom teraz potrzebne? Czy to nie jest trochę tak, że ze względu na agresję na Ukrainę, na te wszystkie straszne zbrodnie, bucze, ostrzały i wszystko, już Rosja jest takim szwarc charakterem obecnie, że już wszystko, co się dzieje, to od razu automatycznie część komentatorów podejrzewa, że to na pewno Rosjanie. Jak, nie wiem, meteoryt rąbnie w ziemię odpukać, to też powiedzą, że to Putin wysłał. Może to po prostu jest taki psychologiczny mechanizm.
Okej, okay, tylko że w przypadku Stanów Zjednoczonych i Izraela nigdy nie mieliśmy do czynienia z potwierdzonymi przypadkami sytuacji, w których służby specjalne zaangażowane by były w gry operacyjne z organizacją terrorystyczną, która działa przeciwko temu państwu, czyli przeciwko Izraelowi czy przeciwko Stanom Zjednoczonym. A historia najnowsza Rosji jest pełna przykładów współpracy agencji zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym z organizacjami fundamentalistycznymi, przede wszystkim w czasie, gdy liderem tej organizacji, w tych organizacji fundamentalistycznych był Szamil Basajew. Natomiast nie ma sensu pompować rzeczywiście wersji o tym, że Putin usiadł sobie z Naryszkinem i od początku do końca wymyślił, dobra, robimy wybory, a tydzień po wyborach organizujemy zamach pod Moskwą, żeby uzyskać jakieś korzyści, czy tam spowodować, żeby wzrosło poparcie dla prowadzenia wojny, czy w ogóle poparcie na przykład w związku ze skupienia się pod flagą. Ale z drugiej strony spójrzmy na to tak. Skończyły się wybory i zakładając, że rosyjskie służby nie maczały palców zupełnie w tym, co się wydarzyło pod Moskwą, beneficjentem tego finalnie będzie nie kto inny, tylko Putin. Z dwóch powodów. Po pierwsze właśnie będzie mógł spokojnie przeprowadzić powszechną, ma furtkę otwartą do rozpoczęcia powszechnej mobilizacji, a po drugie będzie mógł dalej dokręcać śrubę w państwie. W sensie Putin w tym momencie buduje, przechodzi z tej fazy takiego państwa autorytarnego, klanowego, nomenklaturowego do budowania czegoś na miarę jakiejś quasi totalitarnej dyktatury. Zamach terrorystyczny, spektakularny zamach terrorystyczny powoduje, że możliwe jest wprowadzenie regulacji czy też rozwiązań prawnych, które będą takiemu wariantowi sprzyjały. Każdy zamach w Rosji kończył się tym, że zaostrzano prawo wewnętrzne, regulujące po prostu relacje pomiędzy władzą a obywatelem i tak samo będzie tym razem. To nie ma sensu spekulować rzeczywiście, dopóki nie będziemy mieli jakichś wiążących informacji, które spłyną z wiarygodnych źródeł anglosaskich, amerykańskich, brytyjskich na temat tego, co się wydarzyło w rosyjskim aparacie bezpieczeństwa. Nie ma sensu rzeczywiście budować jakichś piętrowych teorii spiskowych na temat zaangażowania FSB w zamach. Natomiast tak jak mówię, Rosja jest państwem, które po prostu ma bardzo długą tradycję takiego prowadzenia tych takich nieczystych, niejednoznacznych gier operacyjnych z organizacjami fundamentalistycznymi i wykorzystywania tego na korzyść władzy, krótko mówiąc.
No dobrze, historycy to wyjaśnią. Może, a może nie. Tak, zobaczymy. To... Ja powiem tylko tak, że ja mam takie przeczucie, może prawdziwe, może nie, że związek, jaki jest pomiędzy tym zamachem, a wojną na Ukrainie jest może taki, że wszystkie rosyjskie, że tak powiem, wszystkie ręce na pokład na Ukrainę, wszystkie służby rosyjskie, czy też większość jest zaangażowana w poszukiwanie właśnie jakichś tam ukraińskich sabotażystów. Państwo jest w wojnie, mam na myśli Rosję z Ukrainą i to jest trochę taki dobry moment dla trzeciego gracza, czyli w tym przypadku ISIS, żeby wykorzystać to i zaatakować.
No to prawda, to się zgadza, tylko pytanie finalnie, bo każde takie wydarzenie dla rosyjskich władz jest taką okazją do tego, żeby zastanowić się, jak zdyskontować po prostu taką sytuację. Jakkolwiek brutalnie to nie brzmi, z jednej strony odbywa się liczenie ciał i leczenie rannych w szpitalach rosyjskich, a z drugiej strony rosyjska władza kalkuluje, co z tego może uzyskać. Tak samo jak było po katastrofie smoleńskiej. Polska polityka zapadła się, po czym przeszła w fazę wielkiego sporu pomiędzy jednym a drugim obozem, a Rosjanie w zasadzie po 30 minutach od momentu, kiedy spadł samolot, zaczęli zastanawiać się, jaką podstawę prawną jak najkorzystniejszą przyjąć, żeby Polacy mogli wyjaśnić jak najmniej. Także tak to wygląda w praktyce. Rosjanie, Putin na pewno stara się to zdyskontować politycznie, jakkolwiek by to cynicznie nie zabrzmiało postara się to wykorzystać do tego, żeby dokręcić śrubę, żeby ten swój system spiąć i żeby mieć z tego korzyści.
Jeżeli chodzi o też wątek ukraiński, to już w nocy, już wieczorem późnym była taka historia, dwie rzeczy. Po pierwsze, jakiś tajemniczy bus na białych rejestracjach.
Tak, ukraiński bus się pojawił.
Potem się okazało, że jednak białoruski na starych blachach. To też pokazuje, co tam się działo. Natomiast bardzo intrygujące było wystąpienie Miedwiediewa nocne. To luźny cytat. Jeżeli okaże się, a on tak domyśla się, że to reżim kijowski jest odpowiedzialny za to, to trzeba w takim razie zdjąć rękawiczki i po prostu zabić wszystkich, nie wiem, przywódców Ukrainy i wziąć się naprawdę na ostro za nich. No więc Miedwiediew się odpalił, tak powiem, na kierunku ukraińskim, ale bardzo szybko okazało się, że to po prostu fałszywy trop.
No tak, to jest, mówię, no na tym etapie z tą ilością wiedzy i z tym faktem, że Amerykanie zdemaskowali 6 marca tak naprawdę plany ataku terrorystów na Moskwę, no w takich warunkach budowania wersji o śladzie ukraińskim to jest po prostu mało realne. Rzeczywiście Miedwiediew często się odpala, on pełni rolę właśnie takiego odpalającego w rosyjskim internecie. To on odpowiada za takie zajmowanie najbardziej radykalnego stanowiska. On prezentuje mapy na przykład rozbioru Ukrainy, tego co można zaproponować Polsce, co można zaproponować Węgrom, jak się tym wszystkim podzielić. To on woduje wszystkie teorie dotyczące ataku atomowego. No to on jest odpowiedzialny za to, żeby mówić największe głupoty w internecie rosyjskim. No i tym razem doskonale w tą swoją rolę wszedł, odnalazł się w niej i zafunkcjonował. Natomiast, tak jak mówię, moim zdaniem wątpliwe jest, żeby udało się wiarygodnie podklepać to Ukraińcom.
Oczywiście, a tym łatwiej było się odpalić Miedwiediewowi, powiem trochę złośliwie, że był piątek wieczór.
To tak, no to w ogóle nie jest tajemnica, że akurat Miedwiediew należy do tych, którzy sobie w piątek wieczór lubią ostro poimprezować.
No dobrze, teraz tak, bo też co ciekawe, jak w momencie, kiedy zagotowało się właśnie po tej wypowiedzi Miedwiediewa, to natychmiast jeden z polityków, czy Podolak, któryś z polityków ukraińskich powiedział, my nie mamy z tym nic wspólnego. Zrzucanie na nas winy to jest wredna prowokacja Rosjan, ale bardzo intrygująca była wystąpienie Zacharowej, słynnej Zacharowej, bo i to jest ciekawe, Amerykanie zrobili uprzejmość Rosjanom, mimo że formalnie rzecz biorąc Rosja uważa, że znajduje się w stanie wojny z NATO, no ale Amerykanie ostrzegli, chyba z tego co widziałem między innymi 18 marca, Rosjan o tym, że coś może się wydarzyć. Rosjanie najwyraźniej to zignorowali, bo uznali to za podpuchę jakąś. I Zacharowa zamiast podziękować wczoraj, to mówi, a jaką wiedzę wy mieliście o tym? Proszę tutaj się tłumaczyć do Białego Domu, do Amerykanów. Zataliście chyba coś przed nami. No także powiedziałbym zaskakujące. A może nie? No
zaskakujące, no ale innego, w innej roli, w którą Zacharowa czy też MSZ rosyjski mógłby wejść, inną rolę trudno sobie wyobrazić. Jeżeli rzeczywiście okaże się, Amerykanie ujawnią, że przekazali rosyjskiej dyplomacji czy też rosyjskim służbom jakieś istotne informacje operacyjne dotyczące tego ataku, no to będzie to kompromitacja tego aparatu rosyjskiego i nie ma innej możliwości niż zagranie właśnie na oskarżenie Amerykanów o tym, że przekazali jakieś pestki, a nie poinformowali o czymś, co mogło bardzo uderzyć w Rosjan w formie właśnie takiego ataku terrorystycznego. Także to jest jedyna sensowna strategia odwrócenia kota ogonem, czyli ulubiona strategia MSZ-u rosyjskiego i oskarżenia tego, kto próbował pomóc, o to, że jest współsprawcą tego, co się wydarzyło.
Dobrze, trzeba postawić kropkę. Myślę, wydaje, że to, co jest dostępne, te informacje przeanalizowaliśmy z panem Zbigniewem Parafianowiczem. Będziemy oczywiście śledzić dalej, drodzy państwo, to, co się dzieje, bo pewnie jeszcze teraz czeka nas śledztwo, jakieś procesy, być może odwet rosyjski. Zobaczymy, a ja chciałbym jeszcze tylko króciusieńko poprosić pana dosłownie o minutę komentarza do dwóch newsów porannych. Pierwszy jest taki, i wczoraj o tym rozmawialiśmy z panem Markiem Budziszem, polecam państwu ten odcinek, że jak wiadomo Ameryka, o czym poinformował Financial Times, zabroniła Ukraińcom ataków na rafinerie rosyjskie, bo to podnosi ceny ropy, a z kolei to może zaszkodzić Bidenowi i jego szansom na reelekcję. No i jakaś dobra wiadomość, bo Ukraińcy uderzyli w rafinerię dzisiaj nad ranem w Kujbyszewie, w obwodzie sarmackim, czyli wygląda na to, że się wuja sama nie przestraszyli i robią swoje.
Nie przestraszyli się. Okazuje się, że uderzanie w rafinerię jest bardzo dobrym środkiem nacisku na Amerykanów w kwestii odblokowywania pakietu pomocowego. To jest tak, że rzeczywiście Sullivan był w Kijowie i Sullivan jasno dał do zrozumienia Ukraińcom, że ataki na rafinerię to nie jest to, czego oni by sobie życzyli. Rzeczywiście ta rafineria pod Niżnym Nowogrodem, która została zniszczona w ubiegłym tygodniu, ona produkowała 11% benzyny w Rosji. Czyli wprowadzono też regulacje w Rosji, które zakazują eksportu przerobionej ropy, czyli diesla i benzyny, z racji tego, że po prostu jest kryzys, nawet na rynku wewnętrznym. Jeżeli Rosja nie będzie eksportowała produktów paliwowych, no to oczywiście ceny na świecie wzrosną, także z punktu widzenia Amerykanów przed kampanią to jest niekorzystne. Natomiast Ukraińcy nie mają powodu, aby słuchać Sullivana w tej kwestii, choćby z tego powodu, że Sullivan podczas swojego wystąpienia w Kijowie, mówiąc o przyszłości Ukrainy, no po raz pierwszy nie użył słów, które określałyby zakres terytorialny tej Ukrainy powojennej. On mówi oczywiście o tym, że to będzie państwo nowoczesne, rozwijające się, pełne startupów, bezpieczne, dozbrojone, natomiast nie powiedział, czy to będzie państwo zawierające w swoim składzie Zaporoże, Krym, Donbas. Także Ukraińcy mają powody, żeby asertywnie podchodzić do próśb doradcy do spraw bezpieczeństwa Joe Bidena i po prostu robić swoje.
No tak, a ja jeszcze powiem, że widziałem gdzieś jakiś amerykański komentarz, w którym Amerykanie z takim jakby zdumieniem określili te ataki na rafinerię mianem nieautoryzowanych.
No, kurczę, no po prostu to jest tak się zaskakujące.
Gdybym był Ukraińcem, bym się wściekł po prostu to już wszystko trzeba autoryzować u wuja sama, no bez przesady.
Tym bardziej, że robią to za pomocą, widać, dronów własnej produkcji. Te filmy, które pokazują Ukraińcy, dowodzą, że to jest ich sprzęt, ich taktyka, ich wybór celów, który uderzają, i to jest bardzo rozsądne. No, zatrzymanie tego krwiobiegu poprzez odcięcie tak naprawdę paliwa, które może być dostarczane do czołgów i wozów bojowych rosyjskich na froncie, jest racjonalne i powinno być kontynuowane, żeby móc w wojnie wygrywać. Także te ostrzeżenia i prośby Sullivana rzeczywiście są przedziwne.
No dobrze, i na sam koniec, jako puenta, to chciałem powiedzieć, że piekło zamarzło, bo od dwóch lat, od lutego 2022 roku, słyszeliśmy, że Rosja prowadzi operację specjalną na Ukrainie. Wszyscy, którzy twierdzili, że to wojna, to byli aresztowani i dostawali jakieś tam wyroki, mam na myśli Rosjan. No a teraz Pieskow, rzecznik Kremla, przyznał: tak, prowadzimy wojnę, to jest jednak wojna, nie operacja specjalna. Tam powiedział, że zaczęło się jako operacja specjalna, no ale kiedy Zachód przyszedł na ratunek Ukrainie, to już jest wojna. To jest tylko symboliczne gadanie, czy to coś wnosi, że Rosja po raz pierwszy przyznała, że prowadzi wojnę?
No niestety te słowa, oczywiście one zostały przykryte atakiem w Podmoskowiu. Rzeczywiście ta też korelacja pomiędzy momentem, w którym to powiedział Pieskow, a atakiem terrorystycznym, ona na pewno będzie też źródłem jakichś wielu teorii spiskowych na temat tego, dlaczego akurat stało się to w tym momencie, na kilka czy tam kilkanaście godzin przed atakiem. Natomiast to, że Pieskow mówi o tym, że to jest wojna, zwiastuje raczej eskalację, a nie odpuszczanie przez Rosję w wojnie. No i to też znajduje potwierdzenie w ilości ataków powietrznych na przykład na Ukrainę, czy też stylu, w jakim te ataki są przeprowadzane, chociażby uderzenia pociskiem manewrującym w tamę w Zaporożu. Także to rzeczywiście słowa Pieskowa należy traktować poważnie i ta zapowiedź raczej zwiastuje eskalację, a nie jakieś odprężenie w wojnie na Ukrainie.
No dobrze, drodzy Państwo, to było wydanie specjalne, sobotnie Historii Realnej. Moim i Państwa gościem był pan Zbigniew Parafianowicz. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Bardzo zachęcam Państwa do zapoznania się z książkami naszego dzisiejszego gościa, na czele z książką Polska na wojnie, a ja przypominam, że możecie Państwo również zobaczyć na naszym kanale wczorajszy odcinek z Markiem Budziszem właśnie o uderzeniu w tamę, obecnej sytuacji na froncie i amerykańskim zakazie ataków dronowych na rafinerię. Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie tego wydania specjalnego. Zachęcam do wspierania Historii Realnej na Patronite i na YouTubie. Lajkujcie nasze filmy, subskrybujcie kanał historiarealna.pl, to jest nasza księgarnia internetowa, gdzie kupicie kubki, koszulki Red is Bad z napisem Historia Realna i książki, między innymi nową książkę, którą napisałem razem z Jackiem Bartosiakiem, Wojna o Ukrainę, Wojna o Świat, z autografami obu autorów. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Informacja o rabacie pod spodem, w rabacie dla widzów Historii Realnej. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdej książki idzie do Zarysu. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.